Ludzie Biblii. Panowanie Dawida. Dawid panował 40 lat, a zatem wiele się za jego czasów wydarzyło. Jak już wspominaliśmy poprzednio, Dawid umiał wojować, a na dodatek miał doskonałego dowódcę wojska w osobie swego siostrzeńca Joaba. Król zorganizował sobie najemną gwardię przyboczną, którą nazywano oddziałem Keretytów i Peletytów. Nazwy te mówią o ich bezwzględności i o mobilności. Oraz grupę innych wyborowych wojowników, których nasza Biblia Tysiąclecia nazywa czasem bohaterami. Prowadził liczne wojny przede wszystkim z Filistynami, którzy zamieszkiwali nad Morzem Śródziemnym, mieli tam kilka samodzielnych miast, państw i często napadali na Izraelitów. Walczył z nimi aż do zwycięstwa, po którym przestali napadać na ziemię izraelskie. Prowadził wojny przeciwko wschodnim sąsiadom Izraela, Amonitom i Aramejczykom, Amalekitom i Edomitom. Podbił kraj Moabitów i uzależnił ich od siebie. W ten sposób rozszerzył granice swego państwa na wschodzie i uzależnił od państwa różne grupy etniczne zamieszkujące w jego granicach. Wielu spośród członków tych grup wcielił do służby wojskowej i do administracji. Zorganizował zresztą administrację całego kraju. W późniejszych latach swego panowania wpadł na pomysł, by w swoim państwie policzyć mieszkańców, czyli dokonać spisu ludności. Prawdopodobnie zamiar ten miał na celu dokładne wyliczenie dziesięciny, czyli czegoś w rodzaju podatków. Ten pomysł zdziwił nawet jego urzędników, ale król nie wycofał się z niego. Okazało się, że Izrael liczył 800 tysięcy wojowników dobywających miecza, Juda zaś 500 tysięcy ludzi. Tak czytamy w Księdze Samuela. Nieco inne, choć zbliżone liczby podaje nam Księga Kronik. Liczenie ludności okazało się błędem wobec Boga i musiał za to ponieść karę. Ale kara spadła nie tyle na niego, co raczej na lud, bo z trzech możliwości, jakie Bóg za pośrednictwem proroka Gada dał mu do wyboru, Dawid wybrał zarazę, z powodu której zmarło 70 tysięcy ludzi. Było w tym wszystkim zawarte pouczenie, że ten lud nie jest jego własnością, ale że należy do Boga, a on jest tylko jego administratorem. Dlatego błędem było to liczenie tego ludu jak własności. Najwięcej problemów dostarczała królowi jego liczna rodzina. Miał bowiem kilka żon i wielu synów. Najstarszy z nich zgwałcił swoją przyrodnią siostrę. Jej rodzony brat Absalom zamordował gwałciciela i uciekł do swego dziadka, panującego w jednym z miast syryjskich. Po kilku latach król pozwolił go sprowadzić z powrotem, ale nie chciał się z nim widywać. Dopiero po dłuższym czasie pojednali się ze sobą, lecz to niewiele pomogło, bo Absalom zbuntował się przeciw ojcu i w Hebronie ogłosił się królem. Dawid natomiast musiał nawet uciekać z Jerozolimy, zanim przybył tam Absalom ze swoimi zwolennikami. Potem król wysłał wierne mu oddziały, aby podjęły walkę z uzurpatorem. Podczas tej walki Absalom zginął. Niepoprawny ojciec, zawsze kochający swoich synów, zasmucił się bardzo jego śmiercią, budząc tym oburzenie u wiernych sobie ludzi, którzy stanęli w jego obronie. Gdy już się zestarzał, jego kolejny syn Adoniasz próbował ogłosić się królem. Ale matka Salomona przypomniała Dawidowi daną już dawno obietnicę, że to Salomon miał po nim panować. Zanim Adoniasz przejął władzę, Dawid ogłosił królem Salomona. Już po śmierci Dawida Salomon kazał zgładzić uzurpatora, który i za jego panowania przygotowywał się do kolejnego buntu. Dawid nie był aniołem w ludzkim ciele. Ogromną rolę w jego życiu odgrywały kobiety. Może wpłynęło na to jego nieszczęśliwe małżeństwo z Mikal, córką Saula, którą dostał w nagrodę za pokonanie Goliata. Mikal go w rzeczywistości kochała. Gdy był jeszcze przy Saulu, zamieszkali razem, a gdy musiał uciekać od króla, ona pomagała mu, spuszczając go przez okno. Po kilku latach ożenił się z Achinoam z Izraela. Nie znamy okoliczności, w jakich to miało miejsce. Potem wziął sobie kolejną żonę, Abigail, wdowę po Nabalu, która była kobietą przedsiębiorczą, jak się wydaje, zawładnęła jego uczuciami. Gdy osiadł w Hebronie, wziął sobie kolejne żony, których imiona znamy z tego, że Księga Samuela wylicza jego synów tam urodzonych. Były to zatem Maaka, córka króla Geszur, Hagita, Abitala i Egla. W Hebronie odzyskał też Mikal, ale chyba nie odzyskał już jej uczuć. W Jerozolimie wziął sobie kolejne żony i kolejne nałożnice, których imion już nie znamy. Wielożeństwo było wówczas powszechne. Jedną z najbardziej wstrząsających historii w jego życiu było jego małżeństwo z Batszebą, matką Salomona. Pewnego razu, gdy wojsko wyprawił na wojnę z Amonitami, nudził się w swoim pałacu. Wyszedłszy w południe na taras, zobaczył kobietę, która na swoim tarasie zażywała kąpieli. Kazał ją do siebie sprowadzić, choć już wiedział, że była to żona Uriasza Chetyty, jednego z jego oficerów, która także nudziła się trochę pod nieobecność małżonka wojującego z Ammonitami. Gdy zawiadomiła go, że zaszła w ciążę, Dawid wezwał jej męża pod pretekstem, że chciałby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja na wojnie. Zawiódł się jednak na żołnierzu, który pozostał lojalny wobec swego dowódcy i towarzyszy broni żyjących w warunkach polowych i nie chciał iść do domu, by zażywać przyjemności przebywania i obcowania z żoną. Wtedy Dawid polecił Joabowi, dowódcy wojskowemu, aby postarał się o śmierć Uriasza podczas bitwy. Gdy upłynął tydzień żałoby po jej mężu, Dawid wziął ją sobie jako kolejną żonę. Emocje króla ostudził dopiero prorok Natan, który pod obrazem wymyślonej historyjki uświadomił mu zło, jakie popełnił i zapowiedział, że za te zbrodnie nieszczęście spotka jego rodzinę, a dziecko, które ma się urodzić, umrze. Dawid błagał Boga o przebaczenie i wtedy prawdopodobnie ułożył pokutny psalm 51, zaczynający się od słów: Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim, który do dziś odmawiamy, prosząc Boga o przebaczenie i miłosierdzie. Choć w życiu Dawida było wiele zła, to nie brakowało mu uczuć wierności wobec Boga i wobec ludzi. Był bardzo wierny w przyjaźni. Zaraz na początku swojej kariery zawarł pakt przyjaźni z synem Saula, Jonatanem. Wspominaliśmy już o tym, jak opłakiwał śmierć Saula, szczególnie Jonatana. Gdy został królem nad całym Izraelem, sprowadził na swój dwór pozostałego przy życiu, choć kalekiego, syna Jonatana, Meribaala, którego utrzymywał przy sobie. Polityka jednak zmuszała go niekiedy do okrucieństwa. Chcąc zdobyć życzliwość mieszkańców Gibeonu, uciskanych przez Saula, wydał im zgodnie z ich życzeniem 7 różnych członków rodziny Saula, pozostałych przy życiu, aby Gibeonici mogli ich powiesić. Oszczędził jedynie Meribaala ze względu na przyjaźń z Jonatanem. Wielu jego poddanych darzyło go jednak ogromną życzliwością i oddaniem. Pełne przebaczenie miał jednak tylko dla członków swojej rodziny. Swoim synom umiał wybaczyć wszystko, nawet ich próby pozbawienia go tronu. Natomiast innym wybaczyć nie potrafił. Choć tak wiele zawdzięczał swemu siostrzeńcowi Joabowi, to nie zapomniał mu czynów, które były niezgodne z jego królewską wolą. I nakazał swemu następcy Salomonowi, aby Joaba ukarał śmiercią. Wliczył zresztą szereg innych osób, których z wielu powodów sam nie mógł ukarać, ale polecił to zrobić Salomonowi. Był niewątpliwie wiernym czcicielem Boga Jedynego. Zorganizował kult Boga w Jerozolimie, na swoim dworze utrzymywał zawsze kapłanów, spośród których nie jeden był jego doradcą w sprawach państwa. Miał przy sobie dwóch proroków, Natana i Gada, którzy objawiali mu wolę Bożą, a czasem, jak to widzieliśmy, potrafili upomnieć go, gdy pobłądził. Potrafił modlić się bez słów, samymi czynami pokutnymi, jak wtedy, gdy leżał krzyżem, prosząc o życie dla pierwszego dziecka ze związku z Batszebą. Ale będąc poetą, modlił się słowami swoich pieśni. Przypomnę tu słowa pieśni dziękczynnej, jaką wyśpiewał, gdy osiągnął sukces w swoim panowaniu. Panie, ostojo moja i twierdzo, mój Wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono, Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy. Wzywam Pana godnego chwały, a będę wolny od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga. Usłyszał On głos mój ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu. Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, posady niebios się poruszyły, zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem. Nagiął niebiosa i stąpił, a czarna chmura była pod Jego stopami. Od blasku Jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste. Pan odezwał się z nieba grzmotem, to głos swój dał słyszeć Najwyższy. Wypuścił strzały i rozproszył wrogów, błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził. Wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej, wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą. Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Pan jest dla mnie obroną. Wyprowadza mnie na miejsce przestronne, ocala, bo mnie miłuje. Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i nie odszedłem przez grzech od mojego Boga, bo mam wszystkie Jego przykazania przed sobą i nie odrzucam od siebie Jego poleceń. Jesteś miłościwy dla miłującego i względem nienagannego działasz nienagannie. Względem czystego okazujesz się czysty, względem przewrotnego jesteś przebiegły. Albowiem Ty wybawiasz naród uniżony, a oczy wyniosłe pognębiasz. Bo Ty, o Panie, jesteś moim światłem. Pan rozjaśnia moje ciemności, bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. Bóg, Jego droga nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane, On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią. Choć miał dopiero 70 lat, odczuwał już ciężar starości. Jego słudzy postarali się na koniec o młodą, piękną kobietę, Szunamitkę imieniem Abiszak, która na starość obsługiwała króla, ale której ciało król szanował. Zapewniwszy panowanie Salomonowi, umarł spokojnie i został pochowany w Jerozolimie na terenie tak zwanego miasta Dawidowego, a więc gdzieś w pobliżu swego pałacu. Było to około 970 roku przed Chrystusem.